porady nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Zaprasza Barbara Kociok. Mama, żona, doradca życia rodzinnego.
Witajcie, drodzy Państwo, w kolejnej audycji Porady nie od parady. Barbara Kociok oraz mój gość, pan Oskar Wójcik. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa wszystkich serdecznie. Witaj, Basiu, miło mi Ciebie słyszeć.
Drodzy Państwo, zaprosiłam dzisiaj Oskara do studia na naszą rozmowę, dlatego że jak Państwo pamiętacie, w tym roku chciałam, aby te nasze audycje, Porady nie od parady, toczyły się wokół tematu logoterapii, logowychowania. I dlatego też dzisiaj Oskar. Oskar jest z zawodu psychologiem, psychotraumatologiem, logoprofilaktykiem, twórcą treningu umiejętności społecznych w nurcie humanistycznym, jest w trakcie szkolenia na psychoterapeutę dzieci i młodzieży w nurcie psychodynamicznym. Taki specjalista z każdej strony. Jak w tym wszystkim, czym się zajmujesz, jak ty widzisz działania właśnie logoprofilaktyki w tym, co robisz?
Z całą pewnością w naszej pracy, czyli w Akademii TUS, którą mam przyjemność wraz z zespołem prowadzić, bardzo często spotykamy rodziców, młodych ludzi w wieku nastoletnim, również dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, szkolnym i okazji do wykorzystywania logoprofilaktyki, która jest oparta na myśli Wiktora Frankla, jest naprawdę sporo. Mogę zacząć od tego, że bardzo często korzystamy z elementów logoterapii w nurcie społecznym, właśnie w nurcie humanistycznym, które prowadzimy. Staramy się przemycać myśl Wiktora Frankla, która jest nieoceniona, która oparta właśnie na tym poczuciu sensu życia, które Frankl przecież nie tylko teoretycznie nam opowiadał o nich w swoich książkach, ale również doświadczył tam jego olbrzymiej wartości, dzięki której przeżył między innymi obozy koncentracyjne, w których przebywał i ten czas po swoim wyzwoleniu, kiedy zmagał się z trudnymi chwilami, kiedy wiedział, że większość jego bliskich niestety odeszła. Jest to właśnie element, który można swobodnie i w bardzo taki kojący sposób zastosować w pracy psychologicznej i pedagogicznej, szczególnie w aspekcie pracy z rodzicami i z nastolatkami. Poczucie sensu życia ma niezwykłą i silną wartość w perspektywie tego, jak młody człowiek może rozwiązywać różnego rodzaju konflikty i trudne momenty wieku nastoletniego. On jest też przydatne oczywiście dla osób dorosłych, w naszym przypadku będą to rodzice. Jeżeli chodzi o dzieciaczki, trochę inaczej można to przemycać niż w przypadku tych starszych dzieci i dorosłych.
No właśnie, pracujesz z młodzieżą. My tutaj też często poruszaliśmy ten temat, bo jest to grupa ludzi, która potrzebuje dzisiaj takiego zaopiekowania. Audycja to porady, nie od parady. Co byś mógł podpowiedzieć wychowawcom, rodzicom, tym osobom, które zajmują się młodzieżą, które pracują z młodzieżą, nie tylko właśnie w pracy takiej wychowawczej, ale na przykład w domu. Jak ty jako profilaktyk widzisz ich problemy? Co my, rodzice, możemy zrobić dla takiej dorastającej młodzieży?
Dorastająca młodzież w dzisiejszym świecie na pewno powinna korzystać ze swojej wolności i odpowiedzialności. Wolność jest nam potrzebna po to, żebyśmy mogli doświadczać życia. To doświadczenie jest właściwie nieocenione ze względu na to, że taka nasza wewnętrzna autonomia, chęć życia, która często w nastolatkach jest ogromna. Właśnie ta chęć życia, myślę, że często daje możliwość pokonywania różnego rodzaju konfliktów, trudności, kłód, które w ich życiu cały czas gdzieś tam są, może pozwolić na to, że my możemy popróbować, co jest dobre, co jest białe, co jest czarne, ale też, co ważne, co jest szare, bo też jakby na życie patrzymy w sposób taki zróżnicowany, czyli ten nastolatek jest w takim etapie swojego życia, gdzie dużo u niego się dzieje. I może od tego, Basiu, myślę, zacznijmy, że nastolatek to taka persona, która szuka swojej tożsamości. Szuka swojej tożsamości na różne sposoby. Zarówno poszukuje ulubionej muzyki, ulubionej kinematografii dla siebie, poszukuje ulubionych sportów. Rodzice odchodzą trochę w odstawkę. Już nie są takimi autorytetami, tylko pojawiają się inne osoby, które zaczynają tymi autorytetami być. Czasami może być to starszy kolega, innym razem może być to muzyk, aktor, czasami pewnie będą to też artyści, sportowcy, politycy innego pokroju. W to wszystko próbuje nastolatek się wpasować, zrozumieć, co najbardziej lubi, co jest dla niego ważne, czym może się wyrazić. I ta forma właśnie ekspresji, wyrażenia siebie, to jest między innymi jeden z aspektów tej wolności. To jest też czas, kiedy działają burza hormonów. Nastolatkowie mają tendencję do podejmowania decyzji w sposób impulsywny, taki raptowny, stąd czasami te kłótnie z rodzicami, nieporozumienia. I to jest też taki moment, w którym to jest też jakaś energia życiowa tego nastolatka. My też składamy się ze strony agresywnej, która jest ważna. Jakby kiedy zakończę, na czym ten okres nastoletni polega, to też z chęcią postaram się przedstawić, jakie są właśnie porady, o których wspomniałaś. Ale to dobrze. Na razie zostajemy na tych dwóch tematach, żeby mi to nie
Tak,
uciekło.
tak, tak.
Zatem,
No właśnie, dużo się
proszę.
dzieje, tak jak powiedziałeś. W tym czasie nastolatków, kiedy młodzież dorasta, bardzo dużo się dzieje. Niektóre rzeczy dla nas, rodziców, są zupełnie abstrakcyjne. My, nie wiem, nie rozumiemy tego, tracimy głowę nieraz, tak? No bo chcielibyśmy, żeby ten proces dojrzewania był trochę taki bardziej spokojny, a nieraz jest bardzo burzliwy.
Pewnie będzie to dosyć ciekawe, co teraz powiem, ale drogi rodzicu, jeżeli twój nastolatek się buntuje, jest w opozycji, to znaczy, że wykonałeś kapitalne zadanie. Bo to jest właśnie okres, w którym nastolatek ma się od siebie separować. Ma szukać właśnie siebie, swojej tożsamości, swojej indywidualności. I to jest normalny etap właśnie w naszym rozwoju. Czyli kiedy dziecko jest małe, to jest zależne od rodzica. Pewne rzeczy się uczy, jak wyrażać emocje, jak to robić w sposób bezpieczny, jak nawiązywać relacje. I wtedy ten rodzic jest mega ważny. Natomiast kiedy nastolatek właśnie szuka swojej tożsamości, szuka tego, co dla niego jest ważne, kim on chce być, to rola rodzica jest wspierająca. Czyli ten nastolatek, który korzysta ze swojej wolności, żeby korzystał z niej na tyle mądrze, że rodzic jakoś go tam pilotuje, inspiruje, wspiera. Poprzez to wspieranie mamy na myśli to, że jeżeli przychodzi nas nastolatek i mówi, że on teraz słucha jakiejś muzyki, której na przykład rodzic nie uznaje, no to rodzic, kiedy okaże mu akceptację, pokazuje, że jest miejsce na ścieranie się, na polemikę, na rozmowę. Natomiast rolą rodzica bardziej jest to, żeby nastolatek nie uzależnił się od substancji psychoaktywnych typu alkohol, typu narkotyki, żeby nie wykazywał zachowań ryzykownych, czyli taka psychoedukacja, co może być ważne, żeby właśnie nie podejmował się na przykład szybkiej jazdy samochodem, bądź też właśnie jazdy samochodem bez w ogóle posiadania prawa jazdy, ukończenia go, kursu na prawo jazdy, w trudnych, kryzysowych chwilach pierwszych miłości, pierwszych doświadczeń seksualnych, żeby znalazł zrozumienie u rodzica i też psychoedukację na ten temat, w chwilach takich kryzysów czy takiej depresyjności, żeby też znalazł u rodzica zrozumienie. Czyli można powiedzieć, że ten rodzic w tym okresie, kiedy nastolatek szuka swojej tożsamości, sensu swojego życia, indywidualnych jakichś dróg, znajomości, autorytetów, to rola rodzica polega na tym, żeby go wspierał, psychoedukował, ale nie zakazywał czy nakazywał. Rolą rodzica jest bardziej powiedzenie stop wtedy, kiedy jest zagrożenie życia lub zdrowia nastolatka. Powinniśmy
No
reagować.
właśnie, bo wspomniałeś o takim problemie właśnie, żeby się nie uzależnił, żeby nie używał substancji. Ja czasami spotykam się z takimi rodzicami, którzy zadają mi pytanie właśnie wprost, jak to zrobić, bo widzą, że no dziecko chciałoby nadużywać substancji różnego rodzaju, ale na przykład sięga nastolatek po alkohol, tak? I teraz, co byś podpowiedział takiemu rodzicowi, który ma problem z takim nastolatkiem, że nastolatek zaczyna sięgać po alkohol, a wiemy, że no alkohol dla nastolatka, no to nie jest dobre w tym momencie jego rozwoju.
Z całą pewnością, no jedno musimy sobie powiedzieć. Substancje psychoaktywne są szkodliwe. Czy to w przypadku młodych ludzi, czy osób dorosłych. Ich nadużywanie jest szczególnie szkodliwe. Natomiast okres nastoletni rządzi się swoimi prawami. Nastolatek na pewno będzie miał kontakt z takimi substancjami psychoaktywnymi jak alkohol, jak narkotyki, czy też jak papierosy. Jest to coś, co gdzieś go po drodze czeka. I teraz pytanie. Z jakiego powodu nastolatek może sięgnąć po tego typu używki? Powody mogą być różne. Jednak najczęściej sięga się po substancje psychoaktywne po to, ponieważ nastolatkowie szukają szybkiej formy regulowania emocji, szybkiej gratyfikacji. papierosy, alkohol, narkotyki, one szybko gratyfikują. Czujemy się bardzo szybko lepiej. Dostajemy wigoru, jest nas więcej radości, więcej otwartości, więcej śmiałości. No i to musimy się cofnąć o krok. To takiego się dzieje, że ten nastolatek musi sięgać po te substancje psychoaktywne, żeby się tak czuć. Myślę, że istotne jest to, że kiedy nastolatek ma właśnie między innymi w środowisku domowym, czyli rodzinnym, środowisku szkolnym, no często też w jakimś takim środowisku przyjacielskim, możliwość wypowiadania swoich emocji, konstruktywnego ich wyrażania, wspierania się na ich temat, pewnej takiej akceptującej polemiki, miejsca właśnie na swoje zdanie, na swoją autonomię, na wyrażanie tych emocji. Czyli kiedy nastolatek mówi, ja jestem zezłoszczony, jestem na ciebie wściekły, często padają takie słowa do rodzica, kiedy nastolatek krzyczy też, ja ciebie nienawidzę. To nie oznacza, że on rzeczywiście... Oczywiście może tak zdarzyć, że ta nienawiść jest zakorzeniona w stosunku do rodzica, ale najczęściej jest tak, że nastolatek w ten sposób mówi o jakiejś swojej wściekłości na pewnego rodzaju ograniczenia. I kiedy rodzic na przykład powie, słuchaj, no ja bym chciał, żebyś został na tej imprezie do 22, a nie do 24, bo myślę, że wtedy jeszcze możemy po ciebie podjechać, wtedy jeszcze zdążymy sobie razem wrócić, jak będziemy, załóżmy, wracać od cioci. Jak wytłumaczymy nastolatkowi, skąd bierze się nasza troska, nasza chęć pomocy mu i dzięki temu zaakceptujemy jego złość, bo przecież rozumiem, że jesteś zagłuszczony, że chciałbyś zostać dłużej na imprezie, że tam są twoi znajomi, twoi przyjaciele, to taka właśnie prawidłowa regulacja emocji powoduje, że nastolatkowie zdecydowanie rzadziej będą sięgać po substancje psychoaktywne. Tak samo czynnikiem chroniącym właśnie związanym z drogoterapią będzie poczucie sensu życia. Jeżeli nastolatek ma jakiś sens życia, realizuje go poprzez wartości twórcze, wartości przeżywania, wartości postawy, to też ma większe takie, nazwijmy to, umiłowaniem życia, czy nazwijmy to taką radością życia. Jeżeli ktoś jest szczęśliwy, ma możliwość właśnie wyrażania emocji w sposób ciągły, płynny, zdrowy, to jest bardzo skuteczny sposób na to, żeby nie korzystać z substancji psychoaktywnych, albo co najwyżej ten nastolatek gdzieś tam spróbuje pewne rzeczy, ale dzięki tej psychoedukacji rodziców to odstawi. A też to jest ważne, że taki nastolatek, który może się wyrażać, mówiliśmy dużo o wolności, ale też jeszcze jest przecież odpowiedzialność, o której Frank mówił, że wolność nie istnieje bez odpowiedzialności.
Tak.
I odpowiedzialność nie istnieje bez wolności.
Jak
Więc
nauczyć
kiedy nastolatek
tej
zdaje się...
odpowiedzialności tego nastolatka w tym buncie?
Myślę, Basiu, że przede wszystkim poprzez naszą postawę. Jeżeli nastolatek widzi, że rodzic, że specjalista, nauczyciel, wszyscy, każdy dorosły, którego on napotyka na swojej drodze, jest odpowiedzialny, no to dzięki temu on też jakoś może widzieć, że to jest droga, którą można podążyć. No bo zadajemy sobie pytanie. Czy nastolatek na przykład w szkole, jeżeli ma do dyspozycji nauczycieli, którzy załóżmy, no są przyjaźni, fajni, w porządku, ale kiedy przychodzi do jakiejś trudnej sytuacji, mówią, dobra, daj spokój, nic się nie stało, a z drugiej strony mamy nauczyciela, który jest takim kosiarzem, który ciągle robi kartkówki, sprawdziany i w ogóle nie odpuszcza, ale z drugiej strony pójdzie do niego ten nastolatek i powie, proszę pani, proszę pana, bo jest taka sytuacja, że tutaj moi rówieśnicy stosują wobec mnie agresję, jakąś przemoc i ten nauczyciel się podejmie działania, no to ten nastolatek pójdzie do którego właśnie? Do tego, który jest fajny, przyjazny, a nie reaguje? Czy do tego, który jest kosiarzem na kartkówkach, ale jednak jest odpowiedzialny i zareaguje?
No myślę, że do tego, który zareaguje, bo dzisiaj jednak młodzież potrzebuje takiej osoby, która będzie przy niej, zwłaszcza w tych trudnych sytuacjach, tak? Jeżeli ktoś się znęca nad daną osobą, tak? To młodzież szuka wsparcia i wiem, że oni szukają tego wsparcia właśnie w dorosłych i potrzebują osób dorosłych, które staną po ich stronie, które pomogą im rozwiązać te problemy, które te osoby zauważą też, że ktoś no, po prostu robi dla im źle, tak? To jest też jakby kolejny duży problem, tak? Który tutaj poruszyłeś, tego braku zrozumienia, wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi.
To właśnie dorośli są najważniejsi w perspektywie tego, co się dzieje właśnie z dziećmi, co się dzieje z młodzieżą i to my jesteśmy najbardziej odpowiedzialni właśnie w taki sposób wybitnie franklowski, żeby pomóc tym młodym ludziom wejść w życie dorosłe w sposób bezpieczny. I zawsze staramy się tutaj w zespole sobie powtarzać, że jak najwięcej pokory wobec samego siebie i naszych działań, ponieważ to daje nam jeszcze więcej możliwości spojrzenia na sprawę tego młodego człowieka w sposób taki jasny, klarowny, ale też szeroki. Ponieważ to, co jest trudne i co no, powinno jakoś skutecznie być zwalczane, to etykieta. Łatwo przyczepić młodemu człowiekowi etykietę, że to jest łobuz, że to jest właśnie ten, który sprawia trudności, albo ten, kto jest wyizolowany. Od tego musimy odchodzić. Zawsze musimy rozumieć perspektywę tego drugiego człowieka, obojętnie jakim wieku jest, czy jest to dziecko, czy jest to nastolatek, czy dorosły, w sposób szeroki. Tak, żeby... Często o tym mówił Antoni Kępiński, wybitny nasz polski psychiatra, który w książce Poznanie chorego właśnie opisywał, jak ważne jest to, żeby kogoś poznać i dopiero potem jakoś diagnozować i pomagać. Tak, żeby ta diagnoza zawsze była otwarta, bo dzięki temu diagnoza staje się poznawaniem, a nie technicznym, mechanicznym podejściem do człowieka.
Właśnie, to wychodzenie. Tak jak powiedziałeś, wspomniałeś też o tych wartościach twórczych, poznawczych. Jak to wprowadzić w życie młodego człowieka?
Tak, wartości twórcze, przeżywanie i postawy. Myślę, że tak ostatnio rozmawialiśmy o tym z dr Anetą Ocytko, właśnie o tych wartościach. Pozdrawiam Anetę serdecznie tutaj z miejsca naszej audycji.
Tak, też była naszym gościem, więc w razie czego odsyłamy do audycji. Można też posłuchać panią dr Anettę. No właśnie, ale te wartości, jak je wprowadzić w życie młodego człowieka?
Myślę, że najbardziej skoncentrowaliśmy na wartościach przeżywania w naszym zespole, natomiast myślę, że wszystkie trzy są ważne, ponieważ wszystkie trzy pomagają realizować sens życia. No i teraz wartość postawy jest taką, mówi się, że najtrudniejszą, ponieważ jest to taka wartość, w której my w jakiejś okolicznościach, w których odczuwamy bezsilność, bezradność, albo w ogóle nie mamy możliwości zadziałania, bądź nawet boimy się zadziałać, przyjmujemy wobec tego określoną postawę. Załóżmy, że jest to kwestia właśnie przemocy rówieśniczej. My kiedy nałożymy, możemy psychoedukować nasze dzieciaki w ten sposób, że dokuczanie innym ludziom, czy taka przemoc właśnie jest czymś, czego nie powinniśmy robić, co jest krzywdzące, co jest raniące. No ale kiedy powiemy, słuchaj, a jakbyś widział, że twojemu koledze dokuczają, to go obroń. Trochę wystawiamy tego młodego człowieka na coś, co może być ponad jego siłę. Bo może być taki nastolatek, który nie będzie miał z tym problemu i ma na tyle silną pozycję w klasie i się czuje na tyle pewnie, że on sobie poradzi w takiej obronie innego kolegi, ale może być to po prostu jakiś młody człowiek, chłopak, dziewczyna, którzy jednak boją się, że te stawanie w obronie kolegi, koleżanki może doprowadzić do tego, że ta przemoc zostanie skierowana do nich. Więc ta ich wartość postawy może być realizowana właśnie poprzez to, że zgłoszą to nauczycielowi, innemu specjaliście, rodzicowi, instytucji nawet, w której można to zgłaszać odpowiedniej. Czyli wartość postawy może być realizowana też w ten sposób, że ja co prawda nie reaguję, ale reaguję potem, no bo ja też mam siebie chronić, tak? I wtedy ten młody człowiek bardzo mądrze robi, kierując swoją prośbę o pomoc do osób dorosłych. To jeszcze raz właściwie apelujemy do tego, żeby za każdym razem w bardzo poważny sposób podchodzić właśnie do takich informacji ze strony młodzieży czy w ogóle dzieci, że to wszystko też wymaga reakcji. Wartości przeżywania, no to są takie wartości, które właśnie jakoś nas mogą uskrzydlać, bo one są związane też z zachwytem. Możemy się zachwycać krajobrazem, możemy się zachwycać sztuką różnego rodzaju, prawda, na przedstawieniu w teatrze, oglądając obrazy, właśnie, nie wiem, jadąc na Półwysep Helski i tutaj krajobraz podziwiając, integrując się z naturą, ale też w relacji z drugim człowiekiem, żeby ten kontakt nie był powierzchowny, tylko taki nakierowany na miłość, bo miłość od razu się kojarzy zawsze z miłością romantyczną, ona jest cudowna, wspaniała, natomiast no, miłość może być też taka po prostu skierowana do drugiego człowieka na zasadzie takiej sympatii właśnie, troski o niego i w ten sposób też można realizować te wartości przeżywania. Wartości twórcze wydaje się, że jednak są najłatwiejsze, ponieważ jest to coś, no, jak sama nazwa mówi, musimy zająć się czymś twórczym, fascynującym dla nas, a jak jeszcze jest to nakierowane na coś albo na kogoś, tak jak sens powinien być nakierowany, no to już wspaniale, mamy niesamowitą perspektywę dla młodego człowieka, który się wręcz tak wkręca w jakąś swoją pasję, a jak to jest właśnie skierowane kogoś do czegoś, no to on ten sens realizuje, bo to czemuś służy. Jaka to ma być pasja? No tutaj korzystamy znowu z tej wolności tego młodego człowieka, żeby to on to zaproponował, bo test trzeba odnaleźć, tak? Odkryć go, każdy ma swój indywidualny.
Tak, i może nam się wydawać, że to żadna pasja, a dla niego to będzie coś niesamowitego, co będzie chciał robić, albo chociaż spróbować podjąć takie wyzwanie pod tytułem gra na instrumencie, czy śpiewanie, czy malowanie, czy jazda konno. Tak, czasami też wydaje nam się rodzicom, że jak już dziecko odkryło jedną pasję, to będzie się w tej pasji rozwijało, a może się okazać po kilku spotkaniach, po kilku lekcjach, że to wcale nie jest to, czego tak naprawdę szukaliśmy, że potrzebujemy szukać dalej.
Czyli tak jak z sensem, cały czas go poszukujemy, tak z tymi pasjami również. Myślę, że to jest kwestia właśnie piękna tej młodości, że jak jesteśmy młodzi, to po prostu ten świat odkrywamy wszystko, tak? Pierwsze doświadczenia miłosne, pierwsze takie tworzenie przyjacielskich relacji, pasje, podróże. Ten świat stoi otwora, że młody człowiek nie jest już tak zależny mocno od rodziców i on teraz decyduje się szukać swojej drogi. To jest niesamowite, w tym powinniśmy młodych ludzi wspierać.
No właśnie. Niestety, Oskar, nasz czas antenowy się zbliża ku końcowi. W dwóch, trzech zdaniach, co byś podpowiedział rodzicom, jak wspierać tych młodych ludzi właśnie w tych wszystkich wartościach, o których przed chwilą mówiłeś, twórczych, postawy i przeżywania, jak pomóc, żeby młody człowiek mógł odnaleźć swój sens?
Myślę, że ważne jest to, żeby zadbać też profilaktycznie o samego siebie. Jeśli jestem rodzicem i czuję, że pewne rzeczy obciążają mnie emocjonalnie, to warto, żebym ja również poszukał pomocy dla siebie. Zastanowił się też, jaki jest sens mojego życia, jak go realizuję, czy to moje życie nie jest takie właśnie oparte na egzystencjalnej pustce, na jakiejś frustracji. Ponieważ taki responsywny, elastyczny emocjonalnie rodzic, ale też nakierowany na jakiś sens, to rodzic, który zdecydowanie łatwiej będzie rozumiał i wspierał nastolatka, który dopiero tego sensu poszukuje. Na pewno warto dać przestrzeń na emocje, na to, żeby młody człowiek te emocje wyrażał, mówił o nich. Kiedy emocje będą zamieniać się w agresję, wtedy może powiedzieć: stop, słuchaj, nie musimy tutaj się zachować agresywnie, możemy o tym rozmawiać. Złość jest ważna, więc kiedy będziemy rozmawiać o rzeczach, które cię złoszczą, nie będziemy musieli się tak mocno kłócić. Można też jakoś inspirować młodego człowieka, zachęcać do poszukiwania tego sensu, właśnie przedstawić trochę tak psychoedukacyjnie, na czym te wartości polegają. Tak jak rozmawialiśmy tutaj właśnie o tych wszystkich trzech rodzajach wartości, każda z nich ma swoją olbrzymią rolę. W związku z tym, że jak ten młody człowiek będzie miał swoją pasję, będzie miał bliskich, takich przyjaciół, czy w rodzinie również też osoby, z którymi będzie miał tą więź. I przede wszystkim, jeżeli ten młody człowiek będzie czuł, że to właśnie wartość postawy, ona się nie buduje tak łatwo, bo ona się buduje też na sumieniu. W związku z tym ważne jest też to, żebyśmy podpowiadali temu młodemu człowiekowi, żeby z tego sumienia korzystał. Bo sumienie ma niesamowitą moc, często mówi nam, co jest dobre, co jest ważne, co mamy zauważyć, i młodzi ludzie z tej empatii mogą korzystać. My jesteśmy takiego zdania, jako zespół Akademitus, że tak naprawdę dzieci i młodzież należy inspirować, wspierać i chronić, bo oni mają naprawdę potężne, potężne zasoby w sobie, i jak to się pomoże im odkryć, to będzie olbrzymi czynnik chroniący dla nich ich własne zasoby.
Dziękuję Ci, Oskarze, za to, że zgodziłeś się na tą rozmowę, za to, że podzieliłeś się z nami swoim doświadczeniem, tak bardzo bogatym, za to, że podpowiedziałeś też, jak właśnie wspierać młodego człowieka w tym jego burzliwym czasie dojrzewania. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za tą naszą rozmowę.
Serdecznie dziękuję. Czy mogę kogoś pozdrowić?
Oczywiście.
Bardzo się cieszę. To zatem serdecznie pozdrawiam ukochaną Darię. Pozdrawiam serdecznie zespół Akademitus. Pozdrawiam wszystkich logoprofilaktyków i logoterapeutów. Pozdrawiam rodziców. I na końcu pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Dobrze powiedziałem, Basiu?
Bardzo dobrze, tak
Super.
jest.
Zachęcam do słuchania audycji prowadzonych przez Basię, bardzo wartościowych. Bardzo mi było miło być Twoim gościem.
Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, dziękujemy Wam za uwagę. Do następnej audycji, do następnego spotkania w Poradach nie od Parady. Serdecznie dziękuję. Moim gościem był dzisiaj pan Oskar Wójcik. Serdecznie dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.
Do słuchania audycji Porady nie od Parady zapraszamy w pierwsze środy miesiąca o godzinie 16:35.